przed mikrofonami witają się z Państwem Jaśmina Nowak
i Jan Olencki.
I rozpoczynamy nasz dzisiejszy kurier, którego słuchać mogą Państwo w Warszawie na 87,8 FM.
W Krakowie na 95,2 FM.
Oraz na całym świecie mogą nas Państwo słuchać oraz czytać naszych artykułów na www.wnet.fm.
A dzisiejszy kurier w samo południe zaczynamy od informacji z Unii Europejskiej. Rzeczpospolita dziś w głównym artykule przestrzega, iż wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości może wpłynąć nie tylko na banki, ale też na tempo wzrostu PKB. Sam wyrok zostanie ogłoszony 3 października. Inwestorzy zakładają, że będzie zgodny z przedstawioną w maju korzystną dla klientów opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli tak się stanie, wzrosną szanse na to, że sądy częściej będą orzekać przewalutowanie frankowych hipotek na złoto z zachowaniem oprocentowania w szwajcarskiej walucie lub stwierdzać nieważność umowy. To byłby cios w banki i mógłby kosztować je nawet 60-70 miliardów złotych, czyli 4-5-krotność rocznych zysków. Na wyroku mogą także stracić polskie obligacje skarbowe i złoty. Na fali obaw przed tym czarnym scenariuszem złoty w piątek był najsłabszą walutą na świecie i w poniedziałek kontynuował przecenę.
Tymczasem jeśli dla nas jest jasne, że Iran jest odpowiedzialny za atak na rafinerię. Tak właśnie stwierdzili liderzy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, którzy spotkali się w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Te informacje możemy znaleźć w tygodniku Pawła Lisickiego Do Rzeczy, a przywódcy trzech krajów Europy Zachodniej apelują też do Iranu, aby, tutaj cytat, zaakceptował długoterminowe ramy negocjacyjne dla swojego programu nuklearnego, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego i jego programów rakietowych. Przypomnijmy, że w sobotę 14 września doszło do ataku na zakłady największego światowego eksportera ropy Aramco. Do ataku przyznał się szyicki rebeliancki ruch Huti w Jemenie, ale amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo o atak oskarżył Iran. Jego zdaniem nie ma dowodów, aby to Huti spowodowali atak. Takie samo zdanie ma też rząd Arabii Saudyjskiej. 18 września na konferencji prasowej przedstawiciele saudyjskiego Ministerstwa Obrony zaprezentowali niezaprzeczalne ich zdaniem dowody, że atak kierowany był właśnie przez Iran.
Jak donosi portal Dziennik.pl, Polska i USA uzgodniły lokalizację dla zwiększonej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tak wynika z podpisanej w poniedziałek przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę w Nowym Jorku deklaracji. Przypomnijmy, że dotyczy ona pogłębienia współpracy obronnej i jest uszczegółowieniem deklaracji o tejże współpracy z dnia 12 czerwca bieżącego roku, w której potwierdzono pobyt w Polsce około 4,5 tysiąca osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiedziano rozlokowanie około 1000 kolejnych. Prezydent Trump, zapytany, kiedy wizy do USA zostaną zniesione dla Polaków, odpowiedział: w bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeżeli zostaną wszystkie dane potwierdzone. Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale z tego co wiem, co mówiła mi Georgette, chodzi oczywiście o ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, ten wskaźnik został osiągnięty i bardzo szybko teraz to się wydarzy. Za parę miesięcy na pewno uda nam się doprowadzić do końca.
Tak mówił amerykański prezydent Donald Trump. Tymczasem na stronie Onetu możemy przeczytać, jak wicemarszałek Sejmu i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera odnosiła się do aktualnych spraw zdjęcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudii Jachiry. O tej sprawie też informowaliśmy w dzisiejszym poranku w rozmowie z panem Płużańskim. Przypomnijmy, że chodzi o zdjęcie pani Jachiry z napisem Bób Humus Włoszczyzna, które to zdjęcie kandydatka zrobiła pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiej Państwa Podziemnego, gdzie widnieje napis Bóg, honor, ojczyzna. Wicemarszałek Sejmu Kidawa-Błońska powiedziała: takie zachowania i wpisy są nie do przyjęcia. Władze partii powinny zareagować i mam nadzieję, że zareagują. Bardzo mi zależy, byśmy w tej kampanii zaczęli ze sobą rozmawiać i się szanowali. Każdy taki wpis pokazuje, że jest bardzo wiele do zrobienia, skoro nawet osoby, które są ze mną na liście, nie szanują innych.
A teraz na moment znów przenosimy się na Bliski Wschód. Francja, Niemcy i Wielka Brytania oskarżają Iran o atak na rafinerię. Jest dla nas jasne, że Iran jest odpowiedzialny za atak na rafinerię, stwierdzili liderzy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, którzy spotkali się w Nowym Jorku. Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spotkali się, aby omówić m.in. sytuację na Bliskim Wschodzie po ataku na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Liderzy trzech państw wspólnie wydali oświadczenie, w którym obwiniają Iran winą za atak. ataki. Nie ma żadnego innego wyjaśnienia, napisano w oświadczeniu. Dalej przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii apelują do Iranu, aby zaakceptował długoterminowe ramy negocjacyjne dla swojego programu nuklearnego, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego i jego programów rakietowych.
Wprost natomiast informuję, że w związku z zawieszeniem lotów przez linię Adria Airways przed siatkarzami naszej reprezentacji stanął niespodziewany problem. Jak dotrzeć na czwartkowy mecz półfinałowy do Lublany? Z pomocą przyszedł sam pan premier Morawiecki, który zaoferował wysłanie rządowego samolotu. Lot Polaków zaplanowany został na wtorek 24 września z lotniska w Amsterdamie. Na przeszkodzie jednak stanęły kłopoty największych słoweńskich linii lotniczych Adria Airways, które zawiesiły wszystkie rejsy aż do 25 września. W tej sytuacji PZPS zaczął organizować dla naszych reprezentantów lot czarterowy. Ostatecznie nie było to jednak konieczne, ponieważ z pomocą przyszedł szef rządu Mateusz Morawiecki, który, jak sam poinformował na Twitterze, wysłał rządowy samolot, a maszyna ma dotrzeć do Holandii na godzinę 15. Teraz przenosimy się do rozmów dzisiejszego poranka i pierwszą rozmowę opowie o niej Jaśmina Nowak. Przez chwilkę Państwu.
Tak, tak. Teraz posłuchamy fragmentu rozmowy Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, z Magdaleną Uchaniuk-Gadowską i powrócimy tym samym do reportażu zrobionego, wyprodukowanego przez TVN24. Chodzi o zarzuty dotyczące, zarzuty wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, jakoby ten był właścicielem kamienicy, którą najemca przekształcił w pensjonat z pokojami na godziny. Za te usługi miał nie dostawać, ani nie wydawać paragonu, a w recepcji można było spotkać ludzi z półświatka. Tak to było przedstawione w dokumencie TVN24. A posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów.
No przede wszystkim to jest obrzydliwa manipulacja i prowokacja wymierzona przeciwko mnie i przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, w której miałem zaszczyt pełnić tam ważną rolę, bo jak pani wie, byłem autorem, jednym z głównych założycieli Krajowej Administracji Skarbowej. No i tego sukcesu, który nam się udało zrobić, że wbrew temu, co jeden z ministrów PO i PSL powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie, myśmy jednak pokazali, że właśnie na skutek reformy, skutecznych naszych działań, te pieniądze są i będą. I w przeciągu niecałych 3 lat wypracowaliśmy ponad 100 miliardów złotych, z których dofinansowane są nasze programy socjalne i nie tylko. Ale to wpływa również na rozwój gospodarki. Bo dzisiaj, jak wiemy, Polska nadal jest jednym z liderów gospodarczych. Rozwija się na poziomie 4% PKB, podczas gdy w Niemczech na przykład jest to tylko 1,4, a mieli 2,4 i spadają. To tak. Samo w pozostałych innych krajach.
Panie ministrze.
No i oczywiście trzeba powiedzieć, że ten materiał był bardzo nierzetelny. Znamy tego pana redaktora. To jest pan Kittel, który również robił program przeciwko ministrowi Szemietyjowi. Robił program przeciwko środowiskom narodowym z faszystami. No i oczywiście to też była manipulacja. Procesy, któremu wytoczono, przegrał. Więc krótko mówiąc, mamy do czynienia z wielką prowokacją, z wielkim atakiem na moją osobę, jako jedną z tych, która przyczyniła się do uszczelnienia systemu podatkowego i jest jedną z najbardziej nienawidzących właśnie z tego środowiska, że właśnie dopuściłem do tego, aby te pieniądze, które ciężko nasi podatnicy wypracowują, nie były marnowane.
Panie ministrze, to może to jest oczywiście pana opinia, ale odnieśmy się do tych spraw, które były zawarte w filmie, bo tam głównie rozchodzi się o tą kamienicę na krakowskim Podgórzu. W Księdze Wieczystej mam przed sobą wydruk. Kamienica została wpis własności albo współwłasności. Rozumiem, że 20 sierpnia pan tę kamienicę sprzedał.
Ta kamienica już nie jest moją własnością. Miesiąc temu sprzedałem, chociaż chcę tutaj zdecydowanie podkreślić, że od samego początku, kiedy zdecydowałem się właśnie przyjść do Warszawy, tu ciężko pracować dla rządu no i dla całego społeczeństwa. I tu spędzałem prawie cały czas, jak pani wie, prawie 24 godziny. To były ciągle też ataki na moją osobę. Zawarłem wtedy umowę najmu i też z myślą, taką umowę też przedstępną zrobiłem, żeby tą kamienicę sprzedać, ale niestety najemca, który tą kamienicę początkowo wynajmował, po prostu nie dostał kredytu.
Był Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów. Minęła godzina 12.16. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Kuriera w samo południe w Warszawie na 87,8 FM.
W Krakowie na 95,2 FM.
Oraz na wnet.fm na całym świecie.
A teraz w naszym Kurierze łączymy się z korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, który w Strasburgu obserwuje, co dzieje się we Francji. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, taki cytat. Niech jadą manifestować do Polski. Tak manifestującym nad Sekwaną powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Proszę powiedzieć, jakie są kulisy tej sprawy i jak na wypowiedź pana prezydenta zareagowali nie tylko politycy, ale i sami obywatele Francji?
Otóż faktycznie przed wyjazdem na szczyt klimatyczny do Nowego Jorku, w którym wziął udział około 60 państw, Emmanuel Macron udzielił wywiadu dla dziennika Le Parisien, w którym to ostro skrytykował demonstrujących nad Sekwaną ekologów i udzielił im pewnej rady. Otóż poradził im, aby pojechali oni manifestować do Polski, gdzie zdaniem francuskiego prezydenta rządzący czynią o wiele mniej, jeżeli we Francji, na rzecz klimatu. Ta wypowiedź spotkała się z ripostą zarówno opozycji politycznej, jak i również środowisk ekologicznych, którzy powiedzieli prezydentowi, iż tak naprawdę chodzi tutaj o Francję, a nie o Polskę i prezydent Francji po prostu w jakiś sposób odwraca problem. Nie godząc się jakby z tą wypowiedzią prezydenta, ponieważ ta wypowiedź jakby dyskredytowała strajki czy też demonstracje ekologów nad Sekwaną, no, którzy poczuli się w ten sposób w jakiś nieważeni do prezydenta Francji. Tak więc od wypowiedzi ta wypowiedź spotkała się z aprobatą nad Sekwaną, jak i również z kontrowersjami politycznymi. Otóż tutaj niektórzy politycy francuscy zwracają uwagę, iż nawoływanie do manifestowania w innym państwie jest ingerencja w jego sprawy wewnętrzne, tak więc prezydent Francji być może zagalopował się w tej wypowiedzi, ale faktycznie wypowiedź ta wywołała nieco miarę kontrowersji we Francji, gdzie ekolodzy faktycznie protestują przeciwko polityce klimatycznej prezydenta Francji, który staje się właśnie, też próbuje stać się tak zwanym mistrzem polityki klimatycznej, albowiem faktycznie Emmanuel Macron zabiegał o to, aby stworzyć międzynarodowy fundusz na rzecz wsparcia dla ugaszenia pożarów w Amazonii, jak i również jest on zwolennikiem tak zwanego COP21, czyli paktu klimatycznego, który został przyjęty w Paryżu w grudniu 2015 roku, jeszcze za poprzedniego prezydenta François Hollande'a. Tak więc no, w sytuacji, gdzie faktycznie prezydent Francji próbuje być tym promotorem polityki klimatycznej na świecie, no, jest on kontestowany we Francji, co z pewnością spowodowało jego nieco kontrowersyjną wypowiedź dla Le Parisien.
No, kontrowersyjnie nie tylko dla Francuzów, ale też dla nas, jakby nie patrzeć. Natomiast teraz z Francji przenieśmy się do Maroka, gdzie rozpoczął się proces niezależnej blogerki i dziennikarki Hayar Riassouni. Czym ona zawiniła?
Otóż dziennikarka, blogerka zwracała uwagę na sytuację w Maroku, jeśli chodzi o prawa człowieka w tym państwie, jak i również poczynienia rządzących, no, którzy promują Marok jako państwo postępowe, demokratyczne, państwo, które przejmuje tak naprawdę wartości zachodnie z punktu widzenia prawnego, a państwo, w którym tak naprawdę czyny nie idą w parę z deklaracjami. Tak więc dziennikarka pozostaje obecnie w więzieniu. Jest ona oskarżona o dokonanie nielegalnej aborcji, jak i również o uprawianie seksu pozamałżeńskiego, co w Maroku jest zagrożone karą 2 lat więzienia, ciężkiego więzienia marokańskiego. Jednakże pod presją międzynarodową, czyli pod presją petycji, różnych petycji, które powstało od kilkudziesięciu godzin, władze marokańskie poinformowały, iż zawieszają one jej proces. Jednakże dziennikarka pozostanie nadal w więzieniu, a oskarżenia są nadal podtrzymywane. Tak więc to jest to kolejny przykład na to, iż faktycznie kraje Magrebu, zwłaszcza Marok, który jest prezentowany w Europie Zachodniej, nie tylko, zdaje się, jako kraj postępowy, czyli ten kraj, który potrafi łączyć wartości demokratyczne, wartości humanistyczne i polityczne, zachodniopolityczne wartości z wartościami muzułmańskimi, tak naprawdę no, nie łączy tych wartości i są to państwa, w których demokracja często tak naprawdę pozostawia miejsce dyktaturze i metodom policyjnym, o czym przekonała się uwięziona dziennikarka. Warto również zwrócić uwagę na sytuację, która panuje obecnie w Magrebu. Z jednej strony mamy Algierię, niespokojną Algierię. Co prawda rządzący wojskowi tym krajem zapowiedzieli wybory prezydenckie 20 grudnia, z drugiej strony zaś demonstrujący nie przyjmują tej oferty, ponieważ żądają oni najpierw odejścia rządzących, a następnie wyborów. Zgadzamy Tunezja, gdzie sytuacja zdaje się być coraz bardziej niepewna. Tunezja znalazła się właściwie w sytuacji pod znakiem największego zapytania od momentu uzyskania swojej niepodległości, ponieważ faktycznie o prezydenturę tego państwa będą ubiegali się kandydaci antysystemowi. Z jednej strony Nabil Karoui, czyli biznesmen, oligarcha, kontrowersyjny oligarcha, biznesmen, polityk. Z drugiej strony zaś Kais Saied, polityk, który jest oskarżany o kontakty, czy też jakąś wspólnotę poglądową, czy to poglądową z salafistami. Kais Saied, który właściwie nie jest bliżej znany opinii publicznej, tak na Zachodzie, jak i w Tunezji, tak więc trudno powiedzieć, jakby miała wyglądać jego prezydentura. Obecnie zdaje się on prezentować poglądy konserwatywne, zdaje się on odcinać islamistów, także trudno powedzieć, jak będzie wyglądała prezydentura Saieda po jego wygranych wyborach prezydenckich. Zdaje się, iż taka sytuacja nastąpi, ponieważ wszystkie sondaże wskazują, iż to właśnie Saied wygra drugą turę wyborów prezydenckich w Tunezji 14 października. Tak więc sytuacja bardzo niespokojna, bardzo niepewna w Tunezji. Pytanie również, jak wybory prezydenckie, jak wreszcie tak zwany fenomen Saieda wpłynie na wybory parlamentarne, które odbędą się wszak w Tunezji 6 października. Wszak Kais Saied nie posiada na tym etapie żadnego obozu politycznego, tak więc jak jego obecność w drugiej turze wpłynie tak naprawdę na wynik wyborów parlamentarnych, czy wzmocni to dwie główne partie, czyli dwa główne ruchy, z jednej strony partię prezydencką prezydenta Esepskiego, z drugiej strony zaś partię islamistów, czy też jakieś nowe podmioty pojawią się w parlamencie, czy parlament ten wreszcie będzie stabilny po wyborach. Te wszystkie pytania powodują, że Tunezja znajduje się pod silnym znakiem zapytania z punktu widzenia politycznego i swojej przyszłości.
Dużo pytań, dużo niepewności, ale chyba można się zgodzić co do tego, że mieszkańcy Tunezji entuzjastycznie chyba przyjęli informację o śmierci byłego dyktatora Ben Alego, który niedawno odszedł z tego świata. Czy tak?
Faktycznie otóż mieszkańcy Tunezji traktują odejście Ben Aliego jako swego rodzaju symbol, czyli symbol epoki, która mija, która przeminęła, epoki terroru, represji, epoki znikających dziennikarzy, znikających opozycjonistów, epoki tak naprawdę, gdzie nikt nie był pewny swojej przyszłości, ani tego, czy do domu wróci po pracy, jak to wówczas mówiono w Tunezji, ponieważ reżim Ben Aliego był nieprzewidywalny i tak naprawdę nie liczył się z nikim ani z niczym. Jednakże Tunezyjczycy nie są spokojni o swoją przyszłość, ponieważ jest to kraj, który znajduje się w bardzo złej sytuacji gospodarczej i społecznej. W niektórych grupach społecznych bezrobocie sięga w tym kraju 50%. Jest to wszak państwo, gdzie grupa młodych ludzi przeważa, jednak młodzi ci są bardzo często pozostawieni bez żadnych perspektyw zawodowych. W sytuacji, gdzie nie mogą oni już migrować masowo do Europy Zachodniej, znajdują oni się w sytuacji, gdzie muszą pozostać w tym państwie, a perspektywy zawodowe nie stoją przed nimi otworem. Średnia płaca dla młodego Tunezyjczyka dzisiaj to około 100-150 euro miesięcznie, tak więc no są to wypłaty bardzo, bardzo niskie. Tak więc Tunezyjczycy są zaniepokojeni o swoje państwo, liczą na to, iż wybory prezydenckie coś zmienią, czyli kandydat, który obiecuje naprawę państwa, naprawę moralną, naprawę gospodarczą, zmieni tą sytuację. Tunezyjczycy odrzucają masowo system, jednakże zdaje się, iż masowo odrzucają również te wybory, ponieważ w pierwszej turze wyborów prezydenckich zaledwie 32% Tunezyjczyków wzięło w udział. Tak więc pytanie, jak będzie z drugą turą tych wyborów, jaka będzie frekwencja?
Będziemy śledzić te informacje. A teraz jeszcze chciałbym zwrócić z Magrebu do Francji i zapytać, bo dzisiaj francuski rząd rozpoczyna debatę nad wspomnianą już na naszej antenie ustawą bioetyczną. I proszę przypomnieć naszym słuchaczom tak w skrócie, czego dotyczy ta ustawa i jakie reakcje i czemu właściwie tyle kontrowersji wywołuje wśród mieszkańców Francji.
Otóż w lipcu 2020 roku rząd Edwarda Filipa przedstawił projekt nowelizacji tak zwanej ustawy bioetycznej nad Sekwaną. Chodzi głównie, upraszczając nieco te nowe zapisy, tą nowelizację, o zalegalizowanie nad Sekwaną refundowaną przez budżet państwa in vitro dla żeńskich par jednopłciowych. Te rozwiązania powodują wiele kontrowersji. No, z jednej strony kontrowersje związane no, właśnie z kwestiami światopoglądowymi, z drugiej strony też kontrowersje polityczne. Przeciwko tej nowelizacji występuje wszak Kościół katolicki, jak i również Francuska Akademia Medyczna. Można spodziewać się...
manifestacje 6 października, jak wspominaliśmy naszym słuchaczom jakiś czas temu. Zgadza się?
Faktycznie. 6 października, jak i również nadal w październiku odbywają się kolejne manifestacje, demonstracje, no właśnie przeciwników tej nowelizacji. Komentatorzy stawiają pytanie, czy we Francji będzie powrót z sytuacji sprzed 6 lat, kiedy to legalizowane nad Sekwaną małżeństwa jednopłciowe. Tak więc to pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ będzie zależało zobaczyć, jak do tego stosunkuje się opinia publiczna. Jednakże zdaje się, iż rządzący bardzo zręcznie wykorzystują tę sytuację, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia nad Sekwaną z reformą emerytalną, która budzi wiele kontrowersji i zdaje się właśnie, iż debata dotycząca no, kwestii światopoglądowych, kwestii moralnych stanowi niejako w drugą nogę tak naprawdę francuskich protestów. No, w tej sytuacji można więc zastanowić się, na ile rządzący nie przewidzieli tej debaty no, właśnie w tym momencie, właśnie po to, aby nieco wyciszyć te protesty, które właśnie mają miejsce nad Sekwaną. Dzisiaj protestują kolejarze. Kilka dni temu protestowali pracownicy Polskiej Komunikacji Miejskiej. Wiadomo, iż za kilka dni będą kolejne protesty. Tak więc być może ta debata...
Tak, dużo tych protestów i będziemy na pewno wracać i śledzić, co tam się we Francji dzieje, szczególnie kiedy sami jesteśmy przez włodarzy tego kraju wywoływani do tablicy. Bardzo dziękuję za tę szczegółową relację, panie Zbigniewie. Będziemy się łączyć w najbliższych dniach.
Dziękuję bardzo.